Ja, proszę Baterco, myślę, że chciałbym się podzielić niektórymi myślami, a raczej nie myślę, abym miał powiedzieć coś nowego, bo myślę, że... Ale chciałem przypomnieć raczej na niektóre myśli, które myślę, że wszyscy znamy, ale chociaż miałem, nie jest to proroczy wykład, ale znaczy odnośnie może wydarzeń, a może tego, że przybliżamy się do pamiątki śmierci naszego Pana i chciałbym wspomnieć na niektóre wydarzenia. Temat może się nazywać, gdzie jest baranek. W Ewangelii Mateusza na początku chciałbym odczytać, to jest 13 rozdział od 13 do 17 wersetu. To jest trzeci rozdział, przepraszam. Wtedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie. A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębice i przychodzącego nań. A oto głos z nieba mówiący: ten jest on, Syn mój miły, w którym mi się upodobało, znaczy mam upodobanie. Znaczy są podobne tłumaczenia. I chciałbym od tego rozpocząć. Nasuwa się pytanie: jakie upodobanie miał Pan Bóg, mówiąc w Jezusie Chrystusie? Myślę, że w Jezusie Pan Bóg miał w planie wypełnić wszystkie, znaczy wypełnić cały plan zbawienia. Wszystkie proroctwa, które znajduje się w Piśmie Świętym, wszystkie przypowieści, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, wszystkie obrazy, które są, i myślę, że to, cokolwiek jest zapisane w Piśmie Świętym, to Pan Bóg miał w planie i dlatego powiedział, że to jest Syn mój miły, w którym mam upodobanie. Czyli Pan Bóg upodobał sobie Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w Nim wypełnił był cały plan zbawienia. I myślę, że tak jak wspomniałem, że tak jak apostoł święty Paweł wspomina, to jest w pierwszym liście do Kolosensów, pierwszym rozdziale, a 26 werset. Czytamy takie słowa. To jest tajemnica one, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo onej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja one chwały. Myślę, że to jest tą tajemnicę, którą nawet apostoł mówi tak, że którą opowiadamy i napominając każdego człowieka, znaczy odnośnie tej tajemnicy, że tą tajemnicą, którą Bóg objawił w ogóle nam, pierwsze wierzącym, to jest, tą tajemnicą jest Chrystus, tak jak apostoł święty Paweł tutaj tłumaczy. I myślę, że w Jezusie Chrystusie i to, co jest, mamy zapisane w ogóle w proroctwach i wszystkie obrazy, chciałem w krótkości wspomnieć na pewne wydarzenie bardzo znane. Ja nie będę czytał wszystkiego albo wszystkiego tłumaczył, Ale chciałbym poruszyć niektóre tylko sprawy. Pan Bóg, wiemy, chciałbym tu zwrócić na temat, jak Pan Bóg uczynił przymierze z Abrahamem. Pan Bóg uczynił przymierze z Abrahamem, dał mu pewne tajemnice. I myślę, że Abraham był to człowiek, który bezgranicznie zaufał Bogu. I to jest bogobojność. Ale myślę, że zanim doszedł do tego Abraham, żeby tak bezgranicznie zaufać Bogu, to przeszedł pewne doświadczenia. To nie od razu tak się stało. Chociaż wyprowadzony był, usłuchał Boga z Ur Chaldejskiego i szedł do ziemi, którą mu Pan Bóg obiecał, ale jednak chciałbym wspomnieć pewne wydarzenia, że nie, gdy się znalazł w Egipcie, to wtedy zabrakło mu tak jakby wiary. Tak jakby nie był pewny, czy Pan Bóg go obroni. I tak jak mówi do Sary, żony swojej, mówi, wiem, że jesteś niewiasta bardzo piękna i teraz dla twojej piękności, dla twojej urody zabiją mnie. I teraz do pewnego stopnia skłamał. Mówi, mów, że siostra moja. Chociaż rzeczywiście, tak jak później się tłumaczy, że była siostrą jego, ale nie wspomniał też, że była żoną jego. I teraz Pan Bóg mu dopiero pokazał, w jaki sposób, że została zabrana niby na dwór Faraona, ale Pan Bóg interweniował. I myślę, że te wydarzenia doprowadziły go do tego, że w końcu bezgranicznie zaufał Bogu. I chociaż możemy powiedzieć, że Sara była pewną jakby też figurą, czyli wypełnieniem obietnicy abrahamowej. Znaczy, i dlatego, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że otrzyma syna, który już w starości, o którym zwątpił, że w ogóle będzie miał tego syna. Ja nie będę tłumaczył wszystkich, znaczy wydarzeń i wszystkich, znaczy jakby proroc, które tam są zawarte, ale chciałbym wspomnieć tylko na pewną rzecz. Na pewne wydarzenie, które tam się stało. I teraz gdy Izaak, urodził się Izaak jako to dzieci obietnicy i teraz Pan Bóg, którego tak bardzo miłował, i teraz Pan Bóg mu każe iść do ziemi Moria i tam złożyć go na ofiarę paloną. I teraz Abraham bierze tego jedynego syna, umiłowanego, przez którego miał otrzymać to wielkie, znaczy obietnice i błogosławieństwa, i tam mu Pan Bóg każe złożyć go na ofiarę paloną. Wtedy mieszkał w ziemi filistyńskiej, a każe mu iść do ziemi Moria. To jest około 60 kilometrów od swojego miejsca. I Abraham bierze dwóch sług, szykuje drwa na ołtarz i bierze Izaaka i tam na górze, na mój tam, gdzie ci ukaże na onej górze, tam masz go ofiarować. I teraz idąc na to miejsce, gdy doszli trzeciego dnia, tam jak jest powiedziane, i teraz kładzie drwa na Izaaka, na syna swego, bierze ogień, sługi zostawia i teraz idąc, Izaak wiedział, że Abraham składał różne ofiary jeszcze przedtem i teraz zauważył, że nie ma tej ofiary. I pyta się, znaczy ojca swego Abrahama, mówi, Izaak pyta, gdzie jest baranek? I teraz co mu odpowiada Abraham? Pan obmyśli. I musimy powiedzieć, że te słowa były to słowa prorocze, że Pan obmyśli baranka. I myślę, że gdy tam się znaleźli i Abraham szykuje, znaczy układa drwa na ołtarz i dalej jest wspomniane, tak jak wszyscy to znamy, wiąże Izaaka, kładzie go na ołtarz i teraz Pan odzywa się, zatrzymuje jego rękę, gdy już miał miecz w swojej ręce, ręce i może zasłonił swoje oczy, nawet by miał uderzyć w Izaaka, znaczy, bo myślę, że serce go strasznie bolało, chociaż tak jak apostoł święty Paweł tłumaczy, że on miał taką silną już wiarę, że odnośnie obietnicy Bożej, że Pan Bóg go może jeszcze ponownie zbudzić od umarłych. I myślę, że to się stało. Pan Bóg, dlaczego Izaak? Pan Bóg wstrzymał Izaaka, znaczy Abrahama, żeby nie zabił Izaaka. Ale dlaczego Izaak nie mógł być tą ofiarą? Dlatego, że był niedoskonały. Pan obmyślał inną ofiarę. Ofiara Izaaka była niedoskonała i gdyby był złożony nawet, nie byłaby okupem za nikogo. Za Izaaka był przygotowany baranek. I myślę, że tak jak Abraham się rozgląda i teraz widzi, że Pan mu otwiera oczy. I myślę, że tak wiele rzeczy to nieraz możemy nie rozumieć wiele rzeczy, a dopiero z czasem Pan otwiera nam oczy na pewne wydarzenia, na pewne proroctwa albo na nasze życie w ogóle. Stawiamy sobie pytanie, dlaczego? A po co to tak? A jednak nie wiemy, aż dopiero z czasem dowiadujemy się, że jednak dlaczego tak się stało. Stawiamy często sobie takie pytanie, szczególnie w trudnych chwilach naszego życia, albo takim, jeśli ktoś nam bardzo bliski odchodzi, którym byliśmy bardzo życi, który był nam bardzo potrzebny, albo potrzebny w rodzinie, a jednak odchodzi i teraz i wtedy sobie stawiamy pytanie, dlaczego tak się stało? I myślę, że tutaj mamy pokazane, że tak jak tu wspomniałem, że Pan obmyśli. I myślę, że apostoł święty Paweł w liście do Koryntów, to jest w pierwszym rozdziale, a piąty to jest piąty rozdział, a siódmy i ósmy werset czytamy takie słowa. Wyciszczesz wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przeszlimi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Tutaj apostoł święty Paweł objawia, znaczy rozwiązuje tajemnicę baranka, że tym barankiem, który miał być odkupieniem za cały świat, za wszystkich ludzi, to miał być Pan Jezus, że był tym barankiem był Pan Jezus. I myślę, że Pan Jezus był tym barankiem i tak jak chciałbym odczytać słowa Pana Jezusa, to jest Ewangelii świętego Łukasza, 22 rozdział, 14 werset. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół i 12 apostołów z nim i rzekł do nich: żądałem tego baranka jeść z wami pierwej, niż bym cierpiał. I myślę, że tu szczególnie Pan Jezus był tym barankiem i dalej, bo tak jak powiedział, powiadam wam, iż go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. I teraz to, co chciałbym przez to samo powiedzieć, że tym barankiem, który był w figurze pokazany, to jest w Izraelu, bo Izrael też obchodził baranka i składałby baranka wtedy, gdy miał wychodzić z Egiptu. Ale tym, znaczy poza figuralnym barankiem, antytypem, który to był rzeczywiście Pan Jezus. I Pan Jezus przy ostatniej wieczerzy właśnie ustanowił nową pamiątkę. Ale Pan Jezus jako Izraelita obowiązany był obchodzić każdego roku tą pamiątkę wyzwolenia narodu izraelskiego z Egiptu. I myślę, że nie będę wspominał wszystkie rzeczy, które tam się działy i w ogóle tłumaczył tych wszystkich figur, i które tam się działy, znaczy w wypełnieniu, ale chciałbym wspomnieć na niektóre rzeczy, że Pan Jezus był tym barankiem i to była ostatnia figuralna wieczerza, który została wypełniona w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I Pan ustanowił inną pamiątkę, nową pamiątkę, pamiątkę swojej śmierci. I myślę, że jeśli powiemy, jaką pamiątkę obchodzimy, to obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy naszego Pana. To była ostatnia figuralna wieczerza, a także pamiątka Jego śmierci. Myślę, że jest wiele rzeczy, które byśmy powiedzieć odnośnie tej pamiątki. Znaczy znaczenie, jaką pamiątkę obchodzimy, nasze przejście ze śmierci do żywota. I myślę, że Pan Jezus ustanowił nową rzecz, nową pamiątkę. Ale chciałbym wspomnieć, że zawsze mówimy, że Pan Jezus ustanowił tę pamiątkę przy ostatniej wieczerzy. Pamiętam jeszcze kiedyś, będąc młody, jak bracia rozmawiali, jak ktoś dyskutował z księdzem. No i zapytany był ksiądz, no to, bo tłumaczył, że Pan Jezus mszę ustanowił przy ostatniej wieczerzy. No i zapytany był, no to kiedy była pierwsza wieczerza? A ksiądz się zastanowił i powiedział, nie wiem. Znaczy nie wiedział, kiedy to była pierwsza wieczerza. Ta pierwsza wieczerza to była wtedy, gdy Izrael wychodził z Egiptu. I wtedy tam był zabijany baranek. I chciałbym może niektóre, nie za wiele zajmować czasu nad tym, ale w 12 rozdziale znane są te wydarzenia i to, co Pan Jezus, Pan Bóg szczególnie przekazał przez Mojżesza. Wiemy, że Faraon w ogóle nie chciał wypuścić tego narodu z niewoli. Myślę, że Egipt, wiemy, że razem znaczy figuruje cały świat, a naród izraelski wierzących, którzy mieli opuścić z tej niewoli, która ta niewola jakby ona była figurą w ogóle na cały świat, niewoli grzechu, śmierci, gdzie śmierć panowała, niesprawiedliwość. I tam Pan już chciał pokazać, że Pan Bóg wyprowadzi ten naród. I to była ostatnia plaga w Egipcie. I Pan zaraz w 12 rozdziale, a od drugiego wersetu czytamy takie słowa. Miesiąc ten będzie wam początkiem miesiąców, pierwszy wam będzie między miesiącami w roku. Rzeczecie do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego mówiąc, 10 dnia miesiąca tego weźmiecie sobie każdy baranka według familii, baranka według domu, a jeśli by był mniejszy baranek, no znaczy do tego, baranka zupełnego i będziecie go chowali aż do 14 dnia, a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. I wezmą ze krwi jego i pokropią obadwa podwoje i nadprożnik u domu, w którym go będą pożywać. I mięso jest mięso o najnocy pieszonej przy ogniu. I przaśniki z zioły gorzkimi będą jeść. Nie jedźcie z nich surowego, ale upieczonego przy ogniu. Głowę jego z nogami jego i tak. I jeszcze chciałbym, czy to jest pierwsze jakby rozporządzenie, znaczy przez to, co Mojżesz przekazał narodem izraelskim, narody izraelskiemu. Ale tego samego rozdziału od 20 wersetu czytamy takie słowa. Nic kwaszanego jeść nie będziecie we wszystkich mieszkaniach waszych, jeść będziecie prześniki. I tutaj chciałem wspomnieć to, co apostoł święty Paweł to czytałem, że oni mieli wyrzucić wszystek kwas, bo kwas jest symbolem grzechu. Mieli oczyścić i przez 7 dni mieli jeść prześniki. Ale wezwał wtedy Mojżesz wszystkich starszych izraelskich i rzekł do nich: odłączcie, a weźcie sobie baranka według familii waszych, a zażnijcie na święto przejścia. Weźmiecie też snopek chrysopu i umoczycie we krwi, która będzie w mielnicy, a pokrobicie odzwia i oba podwoje oną krwią, która będzie w mielnicy. A z was nie wynijcie żaden ze drzwi domu swego aż do poranku, bo przejdzie Pan zabijając Egipt, a ujrzawszy krew na odrzew i na obu podwojach, przestąpi Pan drzwi i nie dopuści morderzowi wchodzić do domów waszych zabijać was. I przestrzegać będziecie tego za ustawę tobie i synom twoim na wieki. A gdy wnijdziecie do ziemi, którą wam da Pan, jako obiecał, tych obrzędów przestrzegać będziecie. A gdy wam rzeką synowie wasi, co to za obrzędy wasze, tedy rzeżecie: ofiara to przejścia pańskiego, który przestępował domy synów izraelskich w Egipcie, a zabijał Egipt, a domy nasze wyzwalał, zatem schylił się lud i pokłonił się. I teraz chciałbym wspomnieć, że tutaj w Egipcie centralną postacią tego obrazu był baranek. Jego krew chroni pierworodnych. I myślę, że tutaj przedstawia Kościół pierworodnych, którzy są spisani, którzy są pierwszymi korzystającymi z zachu Chrystusa. I teraz, jeśli weźmiemy to, znaczy, poza figurę, znaczenie, że tam Żydzi, chciałbym wspomnieć, że Żydzi obchodzili tą pamiątkę, znaczy święta jako święto przejścia, zachowania pierworodnych, ale nie tylko pierworodnych, bo tej nocy nikt nie miał wychodzić z tego mieszkania, bo gdyby kto wyszedł, to miał być zabity. I tak jak tam jest wspomniane, że Pan miał przestąpić próg domu i nie zabijać, żeby morderz nie zabił w ogóle nikogo, znaczy kogoś z pierworodnych. I teraz chciałem wspomnieć, że zastanawiamy się, i tu brat wspomniał nawet kiedyś w czasie badania, i są na to pewne dowody, że można o tym później wspomnieć, że jednak krew nie była, znaczy nie była kropiona z frontu, ale od środka. I myślę, że to apostoł święty Paweł tłumaczy w liście do Żydów, że mając pokropione serca od sumienia złego, od swego od potępienia, znaczy pokropienie krwią to jest pokropienie serca, znaczy przez ofiarę, przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa jako odkupienia, znaczy, że Pan Bóg, tam jest powiedziane, że Pan przestąpi próg domu i nie dozwolił, żeby morderz miał przejść. Znaczy dla Pana to było, dla Pana Boga było to widoczne. I myślę, że zastanowimy się, znaczy chociaż pokrótce, jeśli tam krew baranka broniła pierworodnych, pierworodnych od śmierci, to co może przedstawiać, znaczy, dom, którego drzwi były kropione krwią baranka. I myślę, że tak jak już wspomniałem, że to jest krew, krew apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków tłumaczy, że ten 10 rozdział chciałbym odczytać, a a 22 werset. Przystąpisz z prawdziwym sercem zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą, trzymaj mi wyznanie nadziei niechwiejącej się, boś wierny jest ten, który obiecał. I myślę, że to jest pewien dowód. A w 12 rozdział, a 20, znaczy ten sam apostoł pisze tak. 12, a 22 werset. Aleście przystąpili do góry Syłon i do miasta Boga żywego i do Jerozolimu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów i do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, i do pośrednika Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż krew Abelowa. Nasuwa się pytanie, co mówiła krew Abelowa? Tutaj apostoł wyraźnie mówi o krwi Jezusa, że krew Jezusa mówiła coś innego. Mówiła coś lepszego, aniżeli krew Abelowa. Myślę, że krew Abelowa objawiła grzech. Wołała o sprawiedliwość. Natomiast krew Jezusa mówi o odkupieniu i o uwolnieniu z grzechu. Tak jak to pisze apostoł święty Piotr. Znaczy, że apostoł, w liście apostoła świętego Piotra czytamy, to jest pierwszy rozdział, pierwszy list, a 18 werset. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was, którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco. Myślę, że podobnie o Panu Jezusie jest powiedziane pewne, chciałbym odczytać pewne proroctwo. Jeszcze to jest proroctwo Izajasza. Znany jest tam ten rozdział 50. To jest 53 rozdział, że chociaż to apostoł wyraźnie wspomina odnośnie Jezusa, że jesteśmy wykupieni, znaczy to drogą krwią Pana Jezusa. Czyli tutaj możemy zauważyć, jak cenna ani srebro, ani złoto, jak cenne jest życie człowieka. Że człowiek, tak jak tam u Joba było powiedziane, to co szatan, znaczy wypowiedział się, że jeśli człowiek zagraża człowiekowi życie, to oddaje wszystko. Nie ma ceny, które by człowiek nie oddał za życie. I myślę, że tutaj apostoł wyraźnie wspomina, jak cenną i drogą krew jest Pana Jezusa, Syna Bożego, to, co Pan Jezus, Pan Bóg, znaczy upodobał sobie w Jezusie Chrystusie, że nikt nie był w stanie odkupić rodzaju ludzkiego z grzechu, uwolnić go. Pierwszy okup, ale tak samo i ofiara za grzech. Bo okup jako równoważna cena, ale tutaj chodzi jeszcze o ofiarę za grzech. I w Izajasz 53 rozdział, a od pierwszego wersetu czytamy tak. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? To jest mowa prorocza. Bo wyrósł jako latarostka przed nim, a jako korzeń ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności, i widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Tutaj jest wspomniane o Jezusa, że wyszedł jako korzeń ziemi suchej, że nic nie widzieli. Naród żydowski nie widział nic w Jezusie Chrystusie, w Jezusie. Oni widzieli tylko, że przestępował zakon, że nie wypełnia zakonu, bo Żydzi uważali, że tylko przez zakon mogą być zbawieni. Jezus, dla nich Jezus nie był taki, jak sobie go wymarzyli przez całe stulecia. Oni uważali, że Jezus przyjdzie jako król, zgromadzi koło siebie wielką armię kapłanów, uczonych, a jednak Pan Jezus przyszedł zupełnie inaczej. I tak jak na początku powiedziałem, tak jak wspomniano na początku, że przyszedł zupełnie inaczej. I to, co Jan nie mógł zrozumieć tego, Pan Jezus przychodzi do Jana, aby był ochrzczony. Przychodzi jako grzesznik. Może staje w kolejce i czeka, żeby był ochrzczony. I teraz Jan nie rozumiał tego, że odnośnie Pana Jezusa. On wiedział, że zbraniał się, ale Pan mu mówi tak, że zaniechaj tego teraz, bo musimy wykonać wszelką sprawiedliwość. Pan Jezus umarł jako grzesznik. Znaczy, był potępiony jako grzech i teraz przychodzi do Jana i ochrzczony jest jako grzesznik, czyli Pan Jezus jako doskonały człowiek, nie mając grzechu, umiera za, chodzi tam i bierze grzechy wszystkich, tych wszystkich grzeszników na siebie. I myślę, że tutaj to, co prorok wspomina dalej, mówi tak. Najwzgardzejszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, i jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzejszy mówię, skądeśmy go za nic mieli. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaś pokoju naszego jest na nim. A sinością Jego jesteśmy uzdrowieni. Pan Jezus był sprawiedliwy. Pan Jezus cierpiał niewinnie. I teraz chciałbym wspomnieć to, co jest powiedziane, że Pan Jezus mówi o odkupieniu, ale Pan nie umarł śmiercią naturalną. Pan Jezus był zabity przez pogań rękami Żydów. Tak jak to mówi apostoł, tak jak pisał apostoł święty Piotr w Dziejach Apostolskich. I tutaj te wszystkie, wszystkie cierpienia, jako Pan Jezus sprawiedliwy, te wszystkie cierpienia, które Pan przechodził od początku. Bo ofiara Jezusa rozpoczęła się od chrztu w Jordanie, a skończyła się aż na Kalwarii. Tak jak Pan Jezus powiedział do Jana i Jakuba i dalej, możecie być chrztem ochrzczeni, którym ja się chrzczę. Tutaj Pan Jezus mówi o nie, który się będę chrzcił. Tutaj Pan Jezus mówi nie na początku, ale dalej mówi, że jego chrzest nie zakończył się w Jordanie. I w Dziejach Apostolskich apostoł święty Piotr wyraźnie mówi Żydom, to jest zaraz na początku, to jest Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, a dwudziesty trzeci werset. Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnica, przepraszam, 23, ja nie czytam ten. Mężowie izraelscy, słuchajcie słów tych Jezusa, onego nazareńskiego męża od Boga wsławionego u was mocami i cudami i znamionami, które czynił Bóg przezeń w pośrodku was, jako i wy sami wiecie. Tego założoną radą i przejrzeniem Bożym wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy zabiliście, którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zachowany. I myślę, że tutaj wyraźnie apostoł tłumaczy, że Jezus był, nie umarł śmiercią naturalną, ale został zamordowany. Znaczy i tak okrutny sposób. I w piątym rozdziale, a 30 werset potwierdza tak jakby to samo. To jest 5:30, pisze tak. I to apostoł święty Piotr mówi to do kapłanów żydowskich i do nałożonych w piśmie. Wtedy odpowiadając, Piotr i apostołowie rzekli: więcej trzeba słuchać Boga, a nie ludzi. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg za książęcia i Zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów. A myśmy świadkami tego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni. I teraz myślę, że tutaj jest świadectwo, że Pan Jezus umarł śmiercią męczeńską. I teraz chciałbym tylko wspomnieć na pewne wydarzenia, na to, co prorok mówi odnośnie, znaczy cierpień Jezusa, że w ogóle Żydów to w ogóle nie zruszało. To już proroczo było powiedziane, że nie miał kształtu ani piękności. I teraz chciałbym zwrócić uwagę, że jak Żydzi obojętnie, spokojnie patrzyli na śmierć Jezusa, na tak okropne cierpienia, patrzyli się i mówili nawet kapłani, że niech wstąpi z krzyża. Znaczy, innych ratował, o siebie nie może. Urągali mu nawet złoczyńcy. Znaczy, i myślę, że to jest pokazane. I myślę, że to jest dla nas pewna nauka, żebyśmy my nie obojętnie napatrzyli na cierpienia drugich. Ja myślę, że ktoś przechodził, jak widział ogromne cierpienia swoich bliskich, znaczy, którzy przechodzą, szczególnie jak ci, którzy chorują na raka, jak straszne cierpienia, jak strasznie muszą cierpieć. Nie zawsze chociaż tak bywa i nie zawsze tak długo, ale niektórzy bardzo długo muszą cierpieć. I w ogóle przechodząc nieraz widzimy ludzi, którzy potrzebują pomocy. Żebyśmy obojętnie nie przechodzili, jeśli widzimy jakieś cierpienia, czy wypadki, czy wydarzenia, ale zawsze ze współczuciem i starali się starali się pomóc. I dlatego tutaj możemy zauważyć, że Pan cierpiał niezasłużenie. I dlatego, że Pan Jezus cierpiał niezasłużenie, Pan Jezus był doskonały, nie miał żadnego grzechu, a jednak przechodził od początku, przechodził różne doświadczenia, różne cierpienia. I tak jak możemy powiedzieć, że od początku, pomimo, że powołał uczni, którzy chodzili z nimi, ale naprawdę uczniowie go nie rozumieli. Od początku go nie rozumieli. Pan Jezus od początku, chociaż był między ludźmi, ale często czuł się sam. Nie czuli i teraz możemy powiedzieć my sami, że może nieraz jesteśmy między ludźmi, zależy gdzie się znajdziemy, a jednak czujemy się sami. I myślę, że od początku Pan Jezus tak się czuł, żebyśmy w ogóle mogli zrozumieć naszych bliskich, a szczególnie braci w Chrystusie, którzy naprawdę nieraz mogą czuć się samotni, opuszczeni, niezrozumiani. I ja muszę powiedzieć, że przez doświadczenia wiele rzeczy zrozumiałem dopiero, które kiedyś nie mogłem zrozumieć. Dopiero człowiek jak sam przychodzi, jak to się mówi, na własnej skórze, wtedy może zrozumieć wiele rzeczy i może zrozumieć kogoś. Znaczy, to nie jest tak, jakby nam się zdawało, że my możemy w ogóle kogoś pocieszyć, bo my nie wiemy w ogóle, co kto przeżywa. I myślę, że tak jak Pan Jezus do końca był niezrozumiany. I myślę też, że Pan Jezus już w Ogrójcu, gdy był, to też nawet mówił uczniom, tym najbliższym, mówi, zostańcie tu, czujcie ze mną. A przecież... A przecież jeśli chodzi o Paschę, o pamiątkę, którą Żydzi obchodzili corocznie, to była pamiątka czuwania. Oni mieli nie spać całą noc. Znaczy, dlatego, że tej nocy zostali wyswobodzeni. Chociaż chciałbym wspomnieć i myślę, że chciałbym odczytać niektóre wydarzenia i teksty, że Pan, tak jak wspomniałem, że Pan cierpiał niesłusznie i dlatego możemy powiedzieć, że w Jego zasłudze możemy mieć przebaczenie, jedynie przebaczenie grzechu. Dlatego, to zasługa do Jego cierpienia niesłuszne, które Pan Jezus przechodził. I w liście do Żydów czytamy, znów apostoł święty Paweł tłumaczy, to jest 9 rozdział, a 22 werset, od 22 wersu, co tu czytamy tak. A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. Tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, tymi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed obecnością Bożą za nami. A nie, iżby często ofiarował samego siebie, jako najwyższy kapłan wchodzi do świątnicy co rok z krwią cudzą, bo inaczej musiałby częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. I myślę, że tu wyraźnie apostoł tłumaczy, że jedynie, że On się stawia, w ogóle stawia za nami. I w Jego ofiarze mamy tylko nadzieję i apostoł święty Jan, takśmy się badali, niedawno, te myśli były, to jest w pierwszym liście Jana, w drugim wersecie. Przepraszam, bo zamiast Jana to mam Piotra. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, ale za grzechy wszystkiego świata. I myślę, że tak jak apostoł święty Paweł też podaje, znaczy tą myśl, że całe przebaczenie to jest tylko w Jezusie Chrystusie, w ofierze naszego Pana. Wszyscy, którzy chcą żyć, muszą uwierzyć w ofiarę naszego Pana. I tak jak czytamy to, znaczy w Ewangelii świętego Jana, bardzo ważne słowa. Znaczy to, co Pan Jezus jeszcze mówił, że mówił do Żydów, że jedynie, to jest 11 rozdział Ewangelii świętego Jana, czytamy takie słowa. Tutaj chociaż chciałem jeszcze poprzednio powiedzieć, że Pan Jezus był w ogóle złożony i proroczy, znaczy proroczy już Pan Jezus, było przepowiedziane o Panu Jezusie. I tu nawet, gdy Pan Jezus miał być ukrzyżowany, to gdy był stawiony przed Kajfasza, to Kajfasz tak powiedział tak: wy ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął. A toć nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem, roku onego prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za on naród, ale żeby też Syny Boże zgromadził w jedno. I ja myślę, że tutaj wyraźnie jest powiedziane, że śmierć Jezusa na Golgocie to była ofiara przez samego Boga. Pan Bóg obmyślił tą ofiarę. I w Ewangelii świętego Jana to jest 6 rozdział, 53 werset, czytamy takie słowa, znaczy wprost Pana Jezusa. To jest 53. I rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje i pije krew moje, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Kto je ciało moje i pije krew moje, we mnie mieszka, a ja w nim. I myślę, że tutaj wyraźnie jest powiedziane, Pan Jezus mówi do Żydów, odnośnie picia krwi. To jest krew, reprezentuje oddanie życia, oddanie życia, a tak samo te wszystkie cierpienia, które Pan Jezus przechodził. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus był ubiczowany. Idąc na krzyż, krew ściekała nawet na ziemię i tam nawet, znaczy nie tylko tu, ale cały czas i z krzyża. I jedynie tu można by powiedzieć to, co Pan Jezus wyraźnie mówi i to, co mówi apostoł święty Paweł, że jedynie całe przebaczenie grzechów. Apostoł święty Paweł mówi także, że jesteśmy dziećmi gniewu jako i drudzy. Czyli my ciągle upadamy. I za każdy grzech mamy tą nadzieję, że możemy mieć odpuszczenie, ale jedynie w Jezusie Chrystusie. I tak jak apostoł mówi, że mamy to, co odczytałem, co powiedział apostoł święty Jan i apostoł święty Paweł w liście do Żydów mówi, że mamy orędownika Jezusa Chrystusa, a On jest obłaganiem za grzechy nasze. I możemy powiedzieć to, co Pan Jezus mówi do Żydów i do wszystkich, że kto chciałby otrzymać przebaczenie. I w ogóle nie tylko teraz, ale to należy do przeszłości, że wszyscy muszą uwierzyć w Jezusa i w Jego krew, w Jego odkupienie. Jeśli kto nie uwierzy, tak jak tutaj Pan Jezus powiedział, że nie ma życia. Jeśli ci nie będziecie pili krwi Syna Człowieczego, jeśli nie będziecie wołać o przebaczenie, to nie możecie, jeśli nie będziecie wołać, nie będziecie prosić, nie możecie otrzymać przebaczenia, bo tylko całe przebaczenie za każde nasze występki. I tak jak apostoł, że ciągle powinniśmy wołać i udawać się do tronu łaski. I w Dziejach Apostolskich, tak jak czytamy takie, jeszcze apostoł święty Piotr też się wypowiedział, to jest trzeci rozdział, a 18 werset, no chciałem odczytać to, co apostoł święty Piotr, 3, 18. Lecz Bóg przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, a tak ziścił. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obroczości pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiadany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu, aż do naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych proroków od wieków. I to, co się wypełniło, to jest dalej mówi odnośnie proroctwa, które wypowiedział Mojżesz. Czyli tutaj apostoł dalej mówi, że pokutujcie, aby były zgładzone grzechy wasze. I ja myślę, że tutaj jest odnośnie pokuty. I myślę, że chciałem jeszcze na jedno wspomnieć odnośnie święta. I apostoł święty Jan zanotował takie piękne zdanie, że odnośnie smutku. I tak jak już wspomniałem, że z jednej strony, jeśli chodzi o śmierć Pana Jezusa, gdy patrzymy, ile Pan Jezus wycierpiał za nasze grzechy, to napawa nas współczucie. Czyli w ogóle, jak ludzie mogli patrzeć na cierpienia, na tak straszne cierpienia, które Pan Jezus przechodził obojętnie. Ale Pan Jezus, tak jak mówi, że apostołowie się smucili, że odchodzi, ale to już było, myślę, że to się stało już, gdy Judasz odszedł, w czasie wieczerzy. I to jest w 14 rozdziale ewangelista Jan zanotował takie słowa. To jest 14 rozdział, a 28 werset. Słyszeliście, że ja wam powiedział, odchodzę, a iż przyjdę do was, gdybyście mnie miłowali, gdybyście się radowali, żem rzekł, idę do Ojca, bo Ojciec mój większy jest niż ja. I teraz bym powiedział, przedtem, niż się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli. Że z jednej strony, gdy obchodzimy pamiątkę, mamy współczucie, smutek, że za nas Pan Jezus musiał tyle cierpieć. Taką niegodziwość ludzką, który był sprawiedliwy. Ale z drugiej strony mamy radość. Radość z odkupienia, że Pan Jezus mówi do uczni. I to było w czasie pamiątki, Pan Jezus powiedział. Że mamy się radować z tego i być Bogu wdzięczni i Panu Jezusowi, że On oddał swoje życie za nas. I tak jak chciałbym to, co znaczy na zakończenie odczytać takie wspaniałe myśl, to co apostoł, co mamy zanotowane w Ewangelii według świętego Jana. To jest 14 rozdział, a od pierwszego, 14 rozdział, a od pierwszego wersetu. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. I słyszałem głos z nieba, jako głos wielu wód, jako głos gromu wielkiego, i słyszałem głos cytrystów grających na cytrach. I śpiewali nową pieśń przed stolicą i przed onem czworgiem zwierząt i starcami, że się nikt nie mógł, że nikt się nie nauczyć oprócz onych 144 tysiące. I myślę, że to jest wielka obietnica, że przez ofiarę Jezusa Chrystusa, że nie tylko Pan Jezus już jest, otrzymał tę wielką chwałę, ale że tą chwałę nie zatrzymał tylko dla siebie, ale że tą chwałę oddzieli się z innymi. Dziękuję.
Dziękuję. 114 było.